utwór Sherlock Holmes, a kto śpiewał, to tego Państwu nie zdradzę, bo to jest zagadka dla słuchaczy Radia Poznań. 71-601, przypominam numer telefonu, mogą Państwo odpowiadać, mogą Państwo pisać. Została jeszcze jedna odpowiedź, ale to może za jakąś chwilę, bo w studio już Państwo też wiedzą, Marta Siembab, jedyna w Polsce sensalierka. Ja zaczęłam też mówić, określać się, że fachowiec jesteś od zapachów, ale to chyba tak nie do końca, co?
Fachowiec i pasjonat i myślę, że to jest najpiękniejsze.
Czyli można połączyć.
Można.
Mhm. Powiedz mi, czym konkretnie twój nos różni się od mojego? Bo ja nie czuję takich zapachów.
Tak, jak patrzę na ciebie, to przede wszystkim długością. Mam dosyć długi nos. Ale
to
nie,
ważne?
Nie oznacza to nie. A w sumie szkoda. Nie oznacza to, że czuję więcej, jeżeli mamy zdrowe nosy. I to jest dobra wiadomość dla wszystkich. I mamy zdrowy układ nerwowy. To nasze nosy mają taki sam potencjał rozwinięcia się do nosa eksperta. Bo tak naprawdę to nie nos jest ekspertem, tylko właśnie głowa jest ekspertem. I jeżeli nas coś interesuje, to jest najlepszy punkt wyjścia do tego, żeby zostać ekspertem. Ja zresztą tak kiedyś bardzo fajnie mój młodszy brat mi powiedział, że na pytanie, czy się na czymś zna, odpowiada, że nie wie, czy się zna, ale na pewno się interesuje. I tak to jest, że ja interesuję się zapachem, interesuję się zapachami dookoła i zanim weszłam tutaj, uściskałam się po drodze już z trzema osobami i już mam zapachy tych trzech osób na sobie i mam wrażenie, że one mi non-stop towarzyszą. Więc to może być takie małe ćwiczenie na dziś, czyj zapach jest na mnie, komu podałem rękę, kogo przytuliłam, kogo uściskałam, albo z kim jadłam chipsy z jednej paczki, tam wszędzie ten zapach jest. Więc zawsze radzę zaczynać od myślenia o zapachu, a potem dopiero od wąchania.
To ja muszę się przyznać do czegoś, Marta. Bo ja za każdym razem, jak się spotykamy, to ja cię obwąchuję. Siłą rzeczy, żeby się dowiedzieć, czym dzisiaj Marta pachnie. Ale ty jesteś neutralna, za tobą nie ciągnie się jakiś taki, wiesz, duszący, czy też kosmiczny ogon.
Czasami ciągnie się kosmiczny ogon, ale ja też wiem, że moje ogony mogą być czasami uciążliwe dla otoczenia i jest wiele takich obostrzeń, które sprawiają, że w większości przypadków, jak ktoś mnie spotyka przypadkowo na ulicy, to nie czuje ode mnie żadnego zapachu, bo nie perfumuje się w dniu, w którym intensywnie pracuję, bo muszę zostawić sobie tą przestrzeń w głowie, nie męczyć się własnym zapachem, bo on po jakimś czasie, jak jest dużo zapachów dookoła, to staje się męczący. Nie lubię też za bardzo używać zapachów, jak jest ciepło, więc powyżej 20 stopni na plusie to dla mnie już jest ciepło. Większość takich dni pachnących to jest dla mnie czas od listopada może do marca, bo dla mnie zapach jest dodatkową warstwą tkaniny, jest dodatkowym źródłem ciepła, więc ciepło plus ciepło robi się coraz gorzej. A dziś nie pachnę, ponieważ przyszłam do ciebie po prysznicu, po WF-ie, a po WF-ie się nie perfumuję, bo ciało jest bardzo mocno rozgrzane i wtedy ten zapach jest taki bardzo intensywny i mi przeszkadza, więc ja muszę mieć wiele takich warunków wstępnych spełnionych do tego, żeby się uperfumować i faktycznie perfum mam mnóstwo, a perfumuję się rzadko.
A jak na przykład idziesz na spotkanie biznesowe? To
jak, idę na spotkanie biznesowe, to pytanie jest takie, co chcę osiągnąć na tym spotkaniu biznesowym.
Wszystko to, co najlepsze dla siebie.
Wszystko to, co najlepsze, czyli dobry kontrakt z fajnymi osobami. Oczywiście najważniejsza jest zawsze wiedza merytoryczna i to też podkreślam, że zapach nie ma takiej mocy, że sprawi, że ktoś, kto nie ma żadnej wiedzy w danej dziedzinie, nagle zacznie uchodzić za eksperta, bo się czymś uperfumował. Zapach, raczej warto wiedzieć, czy perfumy, których używamy na co dzień, nie szkodzą naszemu wizerunkowi. Jest taka bardzo prosta zasada. Im bardziej zapach jest słodki i ciepły, tym bardziej jesteśmy zmysłowi seksowni. Więc jeżeli chcemy emanować seksapilem, erotyzmem, to nasze perfumy powinny być ciepłe i słodkie. Natomiast jeżeli nie o to chodzi w tej rozmowie, w tej transakcji, jeżeli chcemy podkreślać własny profesjonalizm, to zapach przede wszystkim powinien być dyskretny, powinien dopływać do nosa osoby, z którą rozmawiamy tylko jak się ruszamy, czyli w momencie jak podajemy rękę, albo jak przechodzimy przed kimś, za kimś. Zapach nie powinien być męczący, tylko raczej powinien być zagadką, która nas intryguje. I raczej stawiałabym na taki amerykański model zapachowy, to znaczy pachniemy czystością, mydłem, proszkiem do prania, krochmalem, prysznicem. I to jest to takie poczucie bycia zadbanym. To jest ważniejsze niż takie ukwiecanie się zapachem w sytuacjach biznesowych.
Czyli są kody zapachowe też.
Jak najbardziej, tak.
Tylko żebyśmy umieli je odczytać i dobrze zastosować.
Możemy się oczywiście tego nauczyć, tak samo jak istnieje dress code i wiemy, w co się ubrać, a w co się nie ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, albo w czym nam będzie wygodnie na imprezie grillowej w ogrodzie. I tak naprawdę nie musimy się jakoś specjalnie do tego przygotowywać, że to są już spotkania na bardzo wysokim szczeblu, albo musimy przestrzegać protokołu dyplomatycznego, to tam faktycznie są niuanse, które śmiertelnikom nie są na co dzień potrzebne, więc o tym nie myślimy. Ale myślę, że mamy wiele takiego wyczucia, jeśli chodzi o ubranie wewnętrznie, bo mamy z tym częstszy kontakt. Widzimy, jak się ludzie ubierają w telewizji, jak wyglądają prezenterzy w programach informacyjnych, jak wyglądają kobiety na galach, na rozdaniach nagród. I to nam się w tej naszej pamięci wzrokowej zapisuje, a nie mamy możliwości powąchać tych pań na rozdaniu Oscarów, więc nie wiemy, jakich używają perfum. I ta wiedza jest dosyć deficytowa, co nie znaczy, że nie można jej zgromadzić. Udzieliłam już sporo wywiadów w temacie tego zapachowego dress code'u, przeprowadziłam mnóstwo warsztatów, myślę, że już tysiące osób się u mnie przewarsztatowały, więc myślę, że pachniemy coraz bardziej profesjonalnie.
A to bardzo dobra wiadomość. No to zrobimy sobie krótką przerwę, a po przerwie historia perfum z Martą Siempach. Nazwa perfumy wywodzi się od łacińskiego wyrażenia per fumum, co w tłumaczeniu takim swobodnym oznacza przez dym.
Przez dym.
Prawda?
To
no
pierwotny sposób nawaniania pomieszczeń, tkanin, osób.
No bo człowiek powstania danego zapachu nie był świadomy. On je po prostu poczuł, a że pierwszym zapachem było palone drewno, dym, no to z tego się to wszystko wywodzi. Czy możemy właśnie dzisiaj zrobić sobie taką małą wędrówkę po historii perfum? Oczywiście nie jesteśmy w stanie teraz w tak krótkim czasie przedstawić wszystkie epoki, ale właśnie zacznijmy od tych podstaw. Najpierw był dym. A co dalej? Starożytni byli chyba bardziej świadomi swojego powonienia.
W historii zapachu ważna jest też taka proporcja między tym, jak bardzo ludzie się perfumowali, a tym, jak bardzo się myli. W czasach starożytnych, na samym początku, tak jak mówisz, faktycznie to nawanianie przez dym było najpopularniejszym sposobem, ale też trudno mówić o popularności, bo ograniczało się to właściwie do takich rytuałów religijnych i zwykli śmiertelnicy nie mieli dostępu do pachnideł. Uważano nawet w starożytnym Egipcie, że w momencie, w którym w naszym otoczeniu pojawia się przyjemny dla nosa zapach, oznacza to, że wokół nas pojawili się bogowie, więc to był taki moment zachwytu, ale też takiego przeżycia właśnie na poziomie duchowym. I dzięki stanowi duchownemu zapachy przeniknęły do niższych warstw społeczeństwa, ponieważ ludzie pragnęli zapachów, pragnęli dotykać tej boskości i to właśnie kapłani jako pierwsi zaczęli sprzedawać wonności w świątyniach. Sprzedawali wonne żywice, które się wrzucało na rozżarzone węgle i tak się okadzało ubrania czy włosy. Zresztą znamy te zasady doskonale, jak się posiedzi przy ognisku albo przy koledze, który pali papierosa, to nawania a nie przez dym bardzo mocno działa na naszych ubraniach i włosach. I w miarę jak ludzie zaczęli używać pachnideł w formie pomad, czyli tłuszczu, zwykle tłuszczu zwierzęcego, wysyconego zapachem pochodzący z płatków kwiatów. Można sobie spróbować taką pomadę zrobić, używając niesolonego smalcu i przekładając na przykład w słoiku warstwami smalec i płatki róż, albo na przykład płatki jaśminowca, czy dowolnego kwiatu, którego zapach lubimy. To po jakimś czasie ten tłuszcz wchłonie ten zapach i ta pomada będzie pachniała. Oczywiście myślę, że niewiele osób chciałoby smarować się pachnącym smalcem, ale mniej więcej tak to się zaczęło. Była też maceracja w gorącym tłuszczu, która oczywiście ze względu na wysoką temperaturę zabijała, rozkładała wiele związków zapachowych i ten zapach był taki, można powiedzieć, poobcinany. Nie można go było poznać w pełni, ale już w starożytnym Rzymie z rozkwitem łaźni rzymskich ludzie coraz częściej fundowali sobie takie całościowe rytuały kąpieli właśnie i namaszczania, nawaniania ciała oliwą, nie wiedząc oczywiście wtedy jeszcze, że olejki eteryczne mają też działanie bakteriobójcze, działanie dezynfekujące, więc to było też zbawienne dla skóry. I bardzo długo właśnie ta proporcja między tym, że czyste jest ciało i to ciało jest jednocześnie pachnące, wiązało się z tym, że ludzie wierzyli, że czystość duchowa i czystość cielesna to to samo. Więc jeżeli chcieliśmy po śmierci dostać się do nieba, w które każdy z nas wierzył w inny sposób, to należało dbać o to, żeby i dusza, i ciało były czyste. A w miarę jak pojawiały się choroby zakaźne, a cały czas nie mieliśmy wiedzy o tym, że istnieją drobne ustroje, które wywołują te choroby, to zaczęto obwiniać właśnie wodę za to, że jest źródłem chorób, że jest źródłem śmierci. Sama woda jako taka. Wierzono, że woda rozmiękcza pory skóry i wnika do środka, zabijając człowieka w ten sposób. Więc czas renesansu to był czas pięknych strojów, pięknych makijaży, pięknych peruk, ale miało to na celu ukrycie brudu, ukrycie wszawicy, chorób skóry, tego wszystkiego, co nieestetyczne.
A wylewane na siebie perfumy.
Tak, a perfumy miały
zatuszować.
Dokładnie, tak. Miały stłumić ten zapach. Ja zresztą bardzo współczuję kobietom w tamtym czasie, ponieważ gorsety bardzo mocno ściskały klatkę piersiową. Niewielka była powierzchnia płuc do oddychania, plus ten wszechogarniający smród dookoła. Bardzo często kobiety mdlały. Wtedy też pojawiło się i dla mężczyzn, i dla kobiet taka idea winegretek, czyli małych flaszeczek, bardzo zresztą bogato zdobionych, w których ukryta była gąbka nasączona octem. My mówimy na to sole trzeźwiące, ale nie ma to nic wspólnego z solą, której używamy do jedzenia, tylko była to właśnie gąbka, którą podkładano pod nos i ten intensywny, przenikliwy zapach miał ocucić. No a później bardzo ważnym momentem takim przełomowym było rozpoczęcie się epoki przemysłowej na początku 1900 roku, jeszcze chwilę przed. I pierwsza wystawa światowa w Paryżu, odpowiednik dzisiejszych imprez targowych, gdzie pojawiły się pierwsze perfumy, które miały zaprojektowaną dla siebie nazwę, opakowanie, flakon. Dla nas jest to dzisiaj naturalne, ale do tamtego czasu perfumy miały swoją umowną nazwę, którą nadawał im autor tego zapachu, czyli perfumiarz. W czasach dzisiejszych sam perfumiarz, o ile nie jest właścicielem marki, ma niewiele do powiedzenia na temat tego albo nic, jak zapach się nazywa. I zapachy kupowano od aptekarzy do swoich flakoników rozlewanych z dużych pojemników, więc to, jak dzisiaj wyglądają perfumy, że mają osobno projektowany flakon, kolor soku jest projektowane jest opakowanie zewnętrzne, sposób ekspozycji na półce, nazwa i tak dalej, to jest bardzo, bardzo świeży nabytek. I myślę, że dziś nikt już nie traktuje perfum jako sposobu na ukrycie brzydkiego zapachu, że ten rytuał oczywiście to jest nikt w dużym nawiasie, pewnie ktoś by się znalazł, ale staramy się najpierw swoje ciało odwonić, pozbawić tego naturalnego zapachu, zapachu potu, zapachu sebum na skórze głowy i tak dalej. I później na to nakładamy dezodorant, który służy powstrzymaniu pojawienia się tego zapachu. Dezodorant, nie chcemy, żeby ten zapach tam był. A perfumy nie są już wykończeniem toalety, nie są jakby zamknięciem tych rytuałów higienicznych, tylko stają się ozdobą, ornamentem albo osób bardziej świadomych narzędziem, komunikatem.
Czyli prawdziwa sztuka.
Tak.
To jeszcze na zakończenie mam pytanie. Czy na wrażliwość naszych nosów wpływa środowisko, z jakiego się wywodzimy, z którego wychodzimy, w którym się wychowaliśmy?
Na pewno na wrażliwość naszych nosów wpływa nasze wychowanie i to, czy jesteśmy, znów to powtórzę, uwrażliwiani na zapachy, czy rodzice, opiekunowie zachęcają do wąchania, do poznawania świata nosem w czasie zabawy, w czasie gotowania, w czasie spacerów. Ale oczywiście, jeżeli ktoś wychowuje się w miejscu, w którym jest wysoka wysoka temperatura, rośnie mnóstwo pachnących roślin, dużo kwitnących kwiatów, dużo ziół, pachną żywice drzew. Myślę, że osoby, które urodziły się, wychowały na przykład w krajach basenu Morza Śródziemnego, mają wrażliwsze nosy niż ktoś, kto się urodził i całe życie żyje na Svalbardzie, dlatego że w powietrzu jest na południu więcej zapachów niż na północy. I jeżeli obcujemy od urodzenia z muzyką, ze sztuką, z tańcem albo z zapachami, to stają się one naturalnym elementem naszego życia i mamy możliwość się nimi zainteresować. I wtedy to zainteresowanie można rozwijać.
Mogłabym cię tak słuchać i słuchać.
Polecam się na przyszłość.
To w takim razie do zobaczenia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Marta Siembab, jedyna w Polsce sensoryjerka, fachowiec, jak państwo przed chwileczką też słyszeli, pasjonatka zapachów, była gościem Małej Czarnej Latte.